Chwała Bogu, niechęca. Bardzo serdecznie Was witam na naszym niedzielnym nabożeństwie. Chciałbym na początek naszego nabożeństwa przeczytać fragment z Bożego Słowa, z Księgi Wyjścia, którą czytałem ostatnio. Pewien fragment mnie poruszył. Chciałbym, żeby treść tych słów i wartość zawarta w tym fragmencie mogła dzisiaj być dla nas zachętą i pewną inspiracją. Słowa zapisane w drugiej Księdze Mojżeszowej, Księdze Wyjścia, w 33 rozdziale od wersetu 13. Teraz więc proszę, jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, to daj mi poznać Twoje drogi. Chciałbym Cię poznać i chciałbym mieć pewność, że znalazłem łaskę w Twoich oczach. Weź też pod uwagę, że ten naród jest właściwie Twoim ludem. Wówczas Pan zapewni, możesz być spokojny. Pójdzie z Tobą moje oblicze. Mojżesz na to, jeśli Twoje oblicze nie miałoby iść z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Bo po czym miałbym poznać, że znalazłem łaskę w Twoich oczach, ja i Twój lud, jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami. Tylko to nas może wyróżnić, mnie i Twój lud, spośród wszystkich ludów na ziemi. Pan ponownie zapewni Mojżesza, stanie się zadość temu, o czym mówisz, dlatego, że znalazłeś łaskę w moich oczach i znam Cię po imieniu. Mojżesz poprosił, pokaż mi proszę Twoją chwałę. Pan odpowiedział, ja sprawię, że przejdzie przed Tobą cała moja dobroć. Ogłoszę też przed Tobą imię Jahwe, bo okazuję łaskę temu, któremu ją okazuję i darzę miłosierdziem tego, którego nim darzę. Następnie powiedział, mojego oblicza zobaczyć nie możesz. Człowiek nie może mnie zobaczyć i pozostać przy życiu. Oto jest miejsce przy mnie, wskazał Pan. Ustaw się na tej skale. Pragnienia Mojżesza znalazły odpowiedź. Mojżesz pragnął, jak tutaj czytamy w tym fragmencie, prosił Pana, daj mi poznać Cię, daj mi poznać drogę Twoją. Daj mi poznać, że mam łaskę w Twoich oczach. I zaraz za jego pragnieniem i jego prośbą otrzymuje odpowiedź, bo mówi, tak jest, masz łaskę w moich oczach. Wiecie, chciałbym, żeby pragnienia Mojżesza były też i dzisiaj, i w naszym całym życiu, naszym udziałem. Abyśmy tak pragnęli. Aby dzisiaj pragnieniem Twojego, mojego serca było to, Panie, daj mi się poznać. Daj mi poznać drogi Twoje. I abyśmy też dzisiaj mogli usłyszeć odpowiedź Pana. Dam Ci się poznać. Dam Ci odczuć i przekonasz się, że masz łaskę w moich oczach. Bo doświadczamy Jego łaski. I Pan też powiedział, Pan Jezus kiedyś do swoich uczniów, oto ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tak jak wtedy Bóg powiedział, oblicze moje pójdzie razem z Wami. Bo to ma wyróżniać ten lud, którego Bóg jest Panem, że On idzie z nimi, że On jest z nimi. Żeby Jego obecność mogła w naszym życiu wyróżniać nas, że Jego własnością jesteśmy. Aby te pragnienia i te odpowiedzi mogły towarzyszyć nam także dzisiaj, w czasie tego nabożeństwa. Ale chciałbym jeszcze jedną zwrócić uwagę. Tutaj pragnieniem Mojżesza było oglądać chwałę Bogu. Bóg powiedział, że nikt nie może mojego oblicza oglądać i pozostać żywy. Ale oto miejsce przy mnie. Ustaw się na skalę. Tak myślę, ludzie chcą się ustawić. Jesteś ustawiony? I co masz na myśli, kiedy ktoś Cię pyta, czy się ustawiłeś? Wiecie, ustawienie się w moim odczuciu polega na tym, żeby się rozglądać, jak jestem w jakichś okolicznościach, sytuacji i czerpać, korzystać, żeby brać dla siebie, żeby się ustawić. I chciałbym dzisiaj nas do tego zachęcić i wezwać. Ustaw się na tej skale. Rozglądaj się. Bądź wrażliwy na to, co dzieje się wokół Ciebie. Czerp, korzystaj. Bierz jak najwięcej, aby być ustawionym. Ale ustawić się na skalę, to ustawić się na Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie. Więc dzisiaj czerpmy korzystajmy, bądźmy wrażliwi, rozglądajmy się, odbierajmy to, co tutaj dzisiaj się dzieje. I w uwielbieniu, i w słuchaniu Bożego Słowa, i w modlitwie. Czerpmy, bierzmy, ustawmy się, bądźmy ustawieni na skalę, którą jest Chrystus Jezus. Tak właśnie mam dzisiaj życzę i chciałbym, żeby te pragnienia dzisiaj przez Ducha Świętego były wlewane do naszego serca. Pragnienia Mojżesza. Panie, objaw mi swoją chwałę. Panie, daj mi się poznać. Panie, daj mi poznać Twoje drogi. Powstańmy bardzo proszę. I zawołajmy razem do Pana. Drogi nasz Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś Bogiem, który daje się poznać. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś Bogiem, który chce swoją obecność zaznaczać i pokazywać w życiu człowieka. Panie, dziękuję Ci, że i Ty dałeś tego wyraźny dowód w moim życiu, że Twoja obecność, Panie, objawiła mi się, że Twoja obecność, Panie, mogła moje życie przemienić, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że także Ty możesz wlewać pragnienia w serca człowieka. I Panie, tak jak w sercu Mojżesza było to pragnienie, aby Ciebie poznać, Panie, aby oglądać Twoją chwałę, aby być blisko Ciebie. Modlę się, aby dzisiaj te pragnienia przez Twojego Ducha Świętego na nowo, Panie, były może rozpalane w naszych sercach, w sferze naszych myśli, uczuć, Panie, naszych myśli, naszego życia, Panie, aby było pragnienie, aby być blisko Ciebie, aby poznać Cię, aby doznać Cię, aby oglądać Twoją chwałę, aby poznawać Twoje drogi, mogły być udziałem dzisiaj każdego z nas. I abyśmy, Panie, mogli dzisiaj czerpać z tego, co tutaj dzisiaj się dzieje. Panie, tego, co Ty chcesz, wiesz, w naszym życiu objawić, abyśmy mogli być ustawieni na skalę, bo to jedynie możemy wtedy zająć miejsce przy Tobie, Panie, kiedy jesteśmy na skalę, którą jest Jezus Chrystus, bo tylko w Chrystusie Jezusie możemy być blisko Ciebie, święty, absolutny Stwórco nieba i ziemi i Ciebie nazywać naszym Ojcem, bo w Chrystusie Jezusie mamy ten przywilej nazywania się Twoimi dziećmi. Ciebie, Boże, nazywamy naszym Ojcem, naszym Tatusiem, bo w Chrystusie Jezusie nastąpiliśmy tego przywileju i zaszczytu usynowienia. I daj dzisiaj, Panie, tak korzystać z tego, co Ty nam dajesz, Panie, abyśmy byli ustawieni na skalę, a tym samym, Panie, możemy wtedy być blisko Ciebie i oglądać Ciebie i doświadczać Ciebie. I o to Ciebie proszę, Panie. Błogosław nas, daj nam dzisiaj tak być utwierdzonymi w ustawieniu się na skalę, którą jest Chrystus Jezus.
pojednani z Bogiem i do końca prosiliśmy Go o przebaczenie naszych grzechów, to mamy jeszcze czas. Teraz w modlitwie, jeżeli ktoś chce się modlić, nie śpiewać, to zachęcam, żebyście się modlili. Jeżeli ktoś chce śpiewać lub pieśnią wyrażać prośbę o przebaczenie grzechów, to zachęcam, żebyście śpiewali razem z nami, że przychodzimy przed Boży tron, aby wyznać winę. Jeżeli ta wina jeszcze nie została wyznana, wierzymy w to, że Bóg nam to wybaczy, więc prośmy Go o wybaczenie, prośmy Go o czyste serce, żebyśmy z czystym sercem mogli oddawać Mu chwałę w naszym Kościele.
Thank you. Thank you. Thank you. Jakie myśli przychodzą nam do głowy, gdy słyszymy samochwalstwo ludzi o wybujałym poczuciu własnej wartości? Co nam przychodzi do głowy, gdy widzimy ludzi, którzy pychę wkładają jak naszyjnik, gwałt przywdziewają niczym szatę, jak czerń na bieli widać ich niegodziwość, gdy prześcigają się w swoich zachciankach, szydzą i mówią złośliwie, wyniośle, grożą przemocą, ustami gotowi są pochłonąć niebo, a językiem zawojować ziemię. Jakie myśli przychodzą nam wtedy do głowy? Myślę, że pośród różnych odczuć na pewno przychodzi nam do głowy to, żeby się ci ludzie opamiętali, żeby spokornieli. A jeśli by mieli nie spokornieć, to przydałaby się im jakaś chwila upokorzenia, żeby się ocknęli. Chciałem dzisiaj razem z wami zajrzeć do pierwszej księgi Mojżeszowej, do 11 rozdziału i abyśmy razem z tego rozdziału rozważyli wersety od 1 do 9. Historia znana wszystkim czytelnikom Biblii, bo nawet jeśli ktoś nie dotrzymuje słowa, że przeczyta całą Biblię, to od 1 stycznia, jak się rozpędzi troszeczkę, to do 11 rozdziału jakoś dociągnie. Więc wielokrotnie, krótko trwali czytelnicy Biblii, wielokrotnie tę historię na pewno odczytali. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swego wędrowania ze wschodu znaleźli równinę w kraju Shinear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego, chodźmy, zacznijmy wyrabiać cegły i poddajmy je wypalaniu. Tak zaczęli używać cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Następnie powiedzieli, chodźmy, wybudujmy sobie miasto i wieżę ze swoim szczytem w niebiosach i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po obliczu całej ziemi. I zstąpił Jahwe, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali synowie ludzcy. I powiedział Jahwe, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Chodźmy, stąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby jeden nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Jahwe stamtąd po obliczu całej ziemi i przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Jahwe język całej ziemi i stamtąd rozproszył ich Jahwe po obliczu całej ziemi. Więc jest to historia wieży Babel, jak powstała, a Babel to także Babilon, późniejszy Babilon. To jest to miejsce, mamy tutaj obraz flamandzkiego malarza, który w XVI wieku tak to sobie wyobrażał, jak ta wieża mogła wyglądać. Ale my przede wszystkim dzisiaj zmierzymy się w tym rozważaniu z problemem ludzkiej pychy, wyniosłości, postawienia się przeciwko Bogu. Pycha to jest grzech, który nie bardzo lubi się ujawniać. Jest zawalowany często. Dla przykładu, gdy w wyszukiwarce internetowej, w wyszukiwaniu obrazem wpiszesz w języku polskim pycha, to się pojawi coś takiego przede wszystkim. A gdy wpiszesz to słowo w języku angielskim, to się pojawia mnóstwo obrazków ze środowisk homoseksualnych. I nie ma mowy o istocie pychy. A pycha to przecież postawa charakteryzująca się przecenianiem własnej wartości, swoich zasług. To wysokie mniemanie o sobie, wyniosłość, zarozumiałość, megalomania. I gdy czytałem tę historię, Pojawiła się taka myśl, dlaczego Bóg nie pozwolił im dokończyć budowy tej wieży. Przecież na tamte czasy to było coś wyjątkowego. Oni wprowadzili nową technologię i robili rzeczy, które przedtem były nieznane. Dlaczego? Dwojaka odpowiedź się ciśnie do głowy. Po pierwsze, dlatego, że Bóg ustanowił takie prawo, duchowe prawo, a On jest twórcą wszelkich praw. Przy stwarzaniu świata, tak jak ustalił prawo przyciągania ziemskiego, prawo termodynamiki i tak dalej, różne prawa fizyczne, tak też ustanowił prawa duchowe. I jedno z tych praw brzmi, że pycha chodzi przed upadkiem. Że jeśli się pojawia pycha, to następstwem pychy będzie upadek. To jest jedna odpowiedź. A druga to taka, że Bóg swojej chwały nie odda nikomu. Jest stwórcą, jest Bogiem i Jemu należy się chwała. I On to wielokrotnie mówił. Ja Pan, takie jest moje imię, swej chwały nie przekażę nikomu. Mojej czci nie oddam bożyszczom. I jeszcze jedno miejsce z Księgi Izajasza, 48 rozdziału. Czyniłem to ze względu na siebie, bo dlaczego moje imię miałoby być zbezczeszczone? Przecież mojej chwały nie oddam nikomu. Czy Bóg ma prawo tak powiedzieć i tak zrobić? Absolutnie ma prawo. Jest Bogiem. Ustanowił taką zasadę i kropka. I gdy wsłuchujemy się, wczytujemy się w tę historię budowania wieży Babel, to bardzo szybko zaczynamy dostrzegać diabelskie inspiracje, którymi się powodowali budowniczowie wieży Babel. Przynajmniej tak mówi Midrasz żydowski. Midrasz to jest rodzaj mądrościowej opowieści homiletycznej, która służyła wyjaśnianiu pisma. Żydzi tak właśnie objaśniali, tak jak my mamy dzisiaj komentarze rozmaite. Oni właśnie poprzez Midrasze, najpierw opowieści, potem spisywali to, wyjaśniali. I w jednym z Midraszów tak jest napisane. Mieli jednak zamysł i powiedzieli, nie pogodzimy się z tym, że Bóg posiada władzę w wyższych sferach, a nas ogranicza tylko do niższych światów. Zniesiemy się aż do sklepienia nieba i stoczymy z Nim wojnę. Takie myśli się pojawiały w głowach budowniczych wieży. A skąd takie myśli się im w głowach pojawiły? A my już wiemy z Biblii, że był kiedyś dużo wcześniej ktoś, cudowna istota niebiańska, której się właśnie tego rodzaju myśli pojawiły. I Biblia nam odkrywa, mówiąc o sądzie Bożym nad Babilonem, używając takiego smutnego przykładu właśnie władcy babilońskiego, odkrywa te myśli, które pojawiły się w głowie superanioła, który potem stał się szatanem, Bożym przeciwnikiem. Izajasza 14 rozdział, 12 werset. O, jakże spadłeś z nieba blasku, synu jutrzenki. Ścięty jesteś na ziemię, pogromco narodów. A ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, wzniosę swój tron ponad gwiazdy Boga i zasiądę na górze narad, na krańcach północy, wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Tymczasem jesteś strącony do Szeolu, w najgłębsze zakamarki przepaści. Ci, którzy cię widzą, wpatrują się, zastanawiają się nad tobą. Czy to ten ktoś, kto trząsł ziemią, wprawiał w drżenie królestwa? Kto świat obracał w pustynię i burzył jego miasta, a swoich jeńców nie wypuszczał do domu? Właśnie, ta sama inspiracja, te same myśli towarzyszyły ludziom po potopie. należało oddać chwałę Bogu i ten nowy rodzaj ludzki, który z potomków Noego powstawał, winien był czcić Boga, oddawać Mu chwałę, że ocalił ich z potopu, że mogą żyć na tej ziemi, a i w nich tak szybko pojawiła się ta myśl, że my sobie coś zbudujemy takiego, że do nieba sięgniemy. I czytając tę historię, możemy dostrzegać rozmaite objawy grzechu pychy. Pycha po pierwsze spowodowała to, że dzieło stało się ważniejsze niż dobro poszczególnych ludzi. Tak przynajmniej znowu mówi Midrasz żydowski. W trakcie budowy ci budowniczowie byli tak zapamiętali w swoim wysiłku dokończenia budowy, że gdy spadła cegła i roztrzaskała się, wszyscy lamentowali, jakże trudno będzie ją zastąpić. Jednak gdy człowiek zginął w trakcie pracy, nikt nawet nie zwracał uwagi na niego. Wieża to dzieło. Chęć dorównania Bogu stała się tak ważna, że ludzie stali się nieważni, traktowani przedmiotowo. Pycha poprowadziła ludzi do próby przekroczenia granicy, bo wiedzieli, bo każdy człowiek wie, że nie powinien przeciwko niebu podnosić swojej tak zwanej gęby, że powinien w pokorze chodzić. Ale oni, jak przeczytaliśmy, powiedzieli: zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt będzie w niebie, uczyńmy sobie imię. A Bóg, gdy na to patrzył, powiedział: więc teraz nie powstrzymają się już od niczego, co zamierzą uczynić. Gdy człowiek zaczyna w ten sposób zachowywać się przed Bogiem, to traci granicę, przekracza granicę. Oni tę granicę przekroczyli. I to była postawa znana już z Edenu, gdy Ewa zaczęła rozważać te myśli podsuwane jej przez węża. Czytamy: wówczas wąż zapewnił kobietę: na pewno nie pomrzecie. Bóg wie, że gdy tylko zjecie z tego drzewa, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg. Poznacie dobro i zło. Ta myśl, żeby właśnie tak sięgnąć tego, co jest normalnie zakryte dla człowieka. Ta myśl, że Bóg pewno celowo nie chce nas dopuścić do tych wielkich rzeczy, chce nas trzymać w ciemnocie czy w posłuszeństwie, a dostępne są jednak takie fantastyczne rzeczy. Ta myśl to właśnie duchowa pycha. Pycha też w tej historii uniemożliwiła porozumienie. W Midraszu czytamy, że natychmiast zaczęło się zamieszanie. Jeden powiedział: podaj mi wodę, a jego sąsiad zamiast tego rzucił w jego kierunku ziemią. Inny zawołał: podaj mi linę, a drugi podał mu, no coś mi tutaj się pokręciło, mniejsza z tym, że nastąpiło zamieszanie. Dobrą ilustracją tego, jak to ludzie ze sobą się nie mogą dogadać, jest wiersz Wisławy Szymborskiej Na wieży Babel. Opowiada o tym, jak dwoje ludzi, mężczyzna i kobieta, niby ze sobą próbują rozmawiać, ale się zupełnie rozmijają. Jedno mówi jedno, drugie, jakby zupełnie niepowiązane. Jak na wieży Babel, tak w niektórych związkach małżeńskich jest, tak w niektórych relacjach międzyludzkich jest, że się nie potrafią ze sobą porozumieć. I ostatecznie pycha, jak przeczytaliśmy, spowodowała upadek ludzkich planów. Bo pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Wieża nie została zbudowana do końca. I chciałbym, żebyśmy przez chwilę pomyśleli, że i dzisiaj mamy do czynienia z przejawami ludzkiej pychy. Że spotykamy ludzi, że napotykamy na różne sytuacje, okoliczności, które wyraźnie świadczą, że w człowieku jest ta sama myśl, żeby się sprzeciwić, żeby zrobić coś, co wykracza poza granicę, coś, co jest jakimś rodzajem buntu przeciwko Bogu, jakimś rodzajem niezgody na to, że będę pozostawał w granicach, które Bóg mi zakreślił. Taka myśl, taki duch wyniosłości, który stawia człowieka w centrum, że to ja decyduję, ja wiem, ja też mam prawo, ja też mogę. Duch nieograniczonych możliwości technologicznych, które prowadzą ludzi do tego, że chcą być nieśmiertelni, że chcą, no i wiecie, że są takie już normalne badania i nawet już i efekty tego widać, że zaczynają produkować różne narządy ludzkie, żeby je wszczepiać, żeby zamieniać, po prostu, żeby czynić się nieśmiertelnym. Jednym z przykładów ducha pychy, niezależności w stosunku do Boga może być dla ilustracji gmach Parlamentu Unii Europejskiej w Strasburgu we Francji. Ten gmach od chwili zakończenia budowy, czyli od grudnia 1999 roku, budzi zdziwienie i rodzi wiele pytań dotyczących jego architektury. Główna wieża, zwana budynkiem Louis Weiss, 60 metrów wysokości, wygląda bardzo osobliwie i modernistycznie, ale dlaczego wygląda tak, jak gdyby budowa nie została dokończona? To właśnie wywołuje pytania. I mówi się, że symbolizuje to niedokończone dzieło zjednoczenia Europy z państwami bloku byłego Związku Radzieckiego, albo że odzwierciedla to ducha niedokończonego charakteru Europy. Takie tam różne są tłumaczenia. Czy jednak na pewno takie było prawdziwe źródło inspiracji powstania tego budynku? Otóż ten budynek został zaprojektowany w taki sposób, aby wyglądem przypominać obraz Petera Bruegla starszego z 1563 roku pod tytułem Wieża Babel. To oczywiście nie jest jakaś jawna informacja, ale gdzieś tam w sieci można odszukać taki plakat, który pojawił się swego czasu, a potem szybko został wycofany na protest pewnych środowisk. Mianowicie plakat, który pokazuje właśnie ten obraz Wieży Babel z adnotacją, że wiele języków, a jeden głos. Jakby naprzeciw tego, co się tam wtedy stało przy budowaniu Wieży Babel. I ktoś połączył te trzy wątki, by pokazać związek tego ducha Wieży Babel z budynkiem Parlamentu Europejskiego. To daje do myślenia, że za tym projektem kryje się duch odrzucenia Boga i ludzkiej pychy. I jak ktoś trochę śledzi wydarzenia, wsłuchuje się w to, co jest tam mówione, no to dostrzega to, że tam jest taki duch. Ale jak już powiedzieliśmy, zgodnie z Bożym prawem, ustanowionym przez Niego, zgodnie z tym prawidłem, nie jest to możliwe, aby ludzka pycha święciła triumfy i aby nie spotkała się z Bożym sprzeciwem. Nie chcemy przez to powiedzieć, że Bóg nie chciał jedności między ludźmi, że Bóg nie chciał, żeby ludzie współdziałali, czynili wspaniałe rzeczy w jednym duchu. Bóg zawsze tego chciał, zawsze do tego dążył. Bóg w ogrodzie Eden nie chciał trzymać ludzi w niewiedzy, chciał, żeby oni zaczęli poznawać dobro i zło, ale nie w sposób diabelski, tylko w Boży sposób. Od strony czynienia tego, co dobre, co miłe w oczach Bożych. Oni mieli się rozwijać i poznawać dobro i zło. Tak samo Bóg chce, żeby ludzie właśnie razem pracowali, wspólnie w jednym duchu to czynili. Nie w duchu pychy i niezależności od Boga, ale w duchu posłuszeństwa, pokory, uległości względem Boga. I mamy w Nowym Testamencie wspaniałe świadectwo tego, jak Bóg ten swój zamysł dla człowieka doprowadza do realizacji. Mamy tę cudowną historię, jak w Dzień Zielonych Świąt, święto Pięćdziesiątnicy, gdy zeszli się ludzie z różnych narodów, z różnych języków, spotkali się w jednym miejscu, a Duch Święty zstąpił na pierwszych naśladowców Jezusa Chrystusa i oni zostali napełnieni Duchem Świętym, zaczęli mówić innymi językami. I co to spowodowało? A spowodowało to właśnie, że nagle ludzie, którzy przedtem się nie byli w stanie porozumieć, zaczęli się rozumieć. Bo czytamy w Dziejach Apostolskich 2:2, w Jerozolimie natomiast byli obecni religijni Żydzie, którzy przybyli z ziem zamieszkanych przez wszystkie narody pod niebem. Odgłos uderzenia wiatru przyciągnął cały tłum takich pielgrzymów. Każdy, kto przybył, był zdziwiony, że słyszy ich mówiących w jego własnym języku. Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Pytali zaskoczeni i zdumieni. Więc jak to się dzieje, że każdy z nas słyszy swój własny dialekt, w którym się urodził? My, Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą koło Cyreny, przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kreteńczycy oraz Arabowie, słyszymy, jak w naszych językach mówią o wielkich dziełach Boga. Wszyscy zatem zaskoczeni i oniemiali mówili jeden do drugiego, co to wszystko znaczy. Ano właśnie znaczy to, że Bóg w Duchu Świętym, ludzi, którzy pokornie przyszli do Niego, uwierzyli w Syna Bożego Jezusa Chrystusa, ludzie, którzy się po tych wszystkich wiekach odstępstwa, buntu i tak dalej jednają z Bogiem, jednają się z Bogiem w Chrystusie, są napełnieni Duchem Świętym, teraz zaczynają rozumieć się, zaczynają, będą teraz w tym jednym duchu żyć, służyć Bogu. Właśnie takie zamiary miał Bóg od samego początku, żeby ludzie w posłuszeństwie Bogu, w Duchu Bożym razem współdziałali. Zbór jest miniaturką tego właśnie cudownego procesu, jaki się odbywa. Gdy jesteśmy napełnieni jednym Duchem Świętym, no to jak w Biblii jest powiedziane, tacy wierzący mają jedną myśl, jedno serce, jedno pragnienie. Nie to, że jeden chce tego, drugi tamtego i że zaraz pokłócą. Są zbory niestety, gdzie duch zły gdzieś się przedostaje i jest tak, że jeden chce w prawo, drugi w lewo, jeden chce teraz, drugi chce później i zaczynają się nieporozumienia. Ale gdy Duch Święty napełnia wierzących, to oni okazuje się, że nie muszą się specjalnie naradzać przez pół dnia. Oni mają po prostu to samo zrozumienie, to samo pragnienie. Właśnie taki był zamysł Boży. I chciałbym tutaj w tym miejscu zachęcić nas wszystkich do tego, byśmy okazali podziw i uwielbienie dla naszego Boga, że On ma taki dobry zamiar dla ludzi i buduje sobie lud, który będzie pięknie żył na wieki wieków i służył Bogu. I byśmy okazali podziw dla Boga za Jego sprzeciw wobec ludzkiej pychy, że On jest taki, że nie schodzi z drogi dla ludzkiej pychy, że nie ustępuje, bo inaczej pycha by się rozprzestrzeniła, zniszczyła relacje, pycha by wszystko popsuła. W psalmie 2 czytamy, dlaczego zbuntowały się narody, a ludy radzą daremnie, powstają ziemscy królowie, i wspólnie spiskują książęta przeciwko Panu i Jego pomazańcowi. Zerwijmy ich więzy, zrzućmy z siebie ich pęta. Pan widzi z nieba ich śmieszność, patrzy na nich z politowaniem. W końcu przemówi do nich w swoim gniewie, a Jego uniesienie ich przerazi. Chwała niech będzie Bogu, że gdy widzi takie narody, gdy widzi takich ludzi, takiego ducha dostrzega w jakimś społeczeństwie, w jakimś środowisku, nie tylko, że z politowaniem patrzy na to, co ci ludzie robią, ale wstępuje, aby przerwać to dzieło ludzkiej pychy. Gdy ludzie przy budowie wieży Babel mówili, chodźmy, dwa razy mówili, chodźmy, budujmy, uczyńmy sobie imię. Bóg patrząc na to powiedział też, chodźmy. I to jest też przy okazji bardzo dobry dowód na trójjedyność Boga, że Bóg powiedział, chodźmy. Powiedział Ojciec do Syna, Syn do Ojca, do Ducha Świętego, chodźmy. Więc chwała niech będzie Bogu za to, że On ukróca pychę, że ludzką pychę zawsze w jakimś momencie, w stosownym czasie ukróci. Jak możemy zastosować tę prawdę, która bierze się z historii o budowaniu wieży Babel do naszego życia tutaj i teraz? Po pierwsze, zachęcam nas wszystkich do tego, byśmy z pokorą planowali i zaczynali wszystkie nasze dzieła. Oni zaczęli bez pokory, w bucie, w pysze. My, gdy coś zaczynamy, gdy coś mamy robić, ukuszmy się zawsze przed Bogiem. Olu, gdy zaczynasz swoje przedsięwzięcie, niech Cię Bóg błogosławi w pokorze. Uniżaj się przed Bogiem. Ktoś nową pracę zaczyna, ktoś wrusza w jakąś podróż, ktoś w związek małżeński wstępuje, ktoś robi karierę jakąś tam artystyczną i tak dalej. Uniżajmy się przed Bogiem. Nie zaczynajmy dzieł w ten sposób, że ja to zrobię, ja mam pomysł, ja potrafię, ja umiem, nie mam możliwości. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Bóg ma zamiar wywyższyć. Bóg w ogóle chce nas mieć w swoim królestwie. Bóg chce, żebyśmy razem z Nim współkrólowali z Chrystusem. Tak jest powiedziane. On nie przeznaczył nas do tego, żebyśmy w jakichś mrokach siedzieli w ciemnocie. I to przecież wiemy. Przecież On życie za nas oddał, aby nas właśnie wywyższyć swego czasu. Ale warunek jest taki, że On chce widzieć w nas pokorę, uniżenie. Więc cokolwiek robimy, róbmy w pokorze. I tu nie wystarczy, że powiem ja pokorny. Bóg bada serce i wie, czy to serce jest pokorne. Po drugie, niech nasze plany mają zawsze na celu wywyższenie Pana, a nie nas. Niech celem tego, co planujemy, co zamierzamy zrobić, do czego dążymy, nie będzie nasz jakiś egoistyczny cel, ale niech cokolwiek to jest, ma na celu, żeby uwielbić Boga. W różnych sprawach, w zawodowych, codziennych, rodzinnych, możemy różne rzeczy planować i robić, aby sobie poprawić, aby siebie wywyższyć, aby siebie wyeksponować albo wywyższyć Boga, Jemu oddać chwałę. Po trzecie, ufajmy, że Bóg strzegący swej chwały ma zawsze w planach też i nasze dobro. Że gdy On występuje przeciwko pysze ludzkiej, strzeże swojej chwały, nie oddaje chwały nikomu, to też w tym jest i ten element, że On chce naszego dobra. Przecież my jesteśmy w Nim. Nasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Jeśli Bóg strzeże swojego imienia, to strzeże też nas. Jeśli dba o to, żeby imię Chrystusa nie zostało poniewierane, to również dba o swój Kościół w ten sposób, bo jesteśmy ciałem Chrystusa, tak mówi Słowo Boże. Gdy Pan staje nam w poprzek, gdy coś zaczyna się nie udawać, to też przyjmujmy to jako dobry znak dla nas. Bo gdy On dzisiaj przeszkadza nam, jak gdyby, staje w poprzek naszego dzieła, bo zauważył coś w naszym życiu, co jest nie tak, to dzięki Mu za to. Dzięki Mu za to, że dzisiaj to zatrzymuje, żebyśmy się zreflektowali, żebyśmy zaczęli budować właściwie, w pokorze, żebyśmy nie rozwijali się dalej w naszej pysze. Gdy On ukróca naszą pychę, to okazuje nam łaskę w rzeczy samej, póki co. A jak już mówiłem, pycha ma bardzo różne odcienie. Zdarza się, że ktoś po prostu jawnie mówi przeciwko Bogu i wypowiada słowa pychy, dumy i tak dalej. Tacy ludzie od razu jakoś nas odrzucają. Co to w ogóle, jak można tak? Ale są takie rodzaje pychy, co tak nie widać wcale. Może być pycha religijna na przykład, nie? Że my, nasz Kościół, oni, ale my, bo pycha z poznania tego, co ja już wiem, pycha z zachowania, jak ten faryzeusz. Dziękuję Ci, że nie jestem jak ten tam celnik, który się głowy nawet nie podnosi. Różne rodzaje pychy mogą się gdzieś tak zakręcić i wleść pomiędzy wierzących, do serca wierzącego człowieka. I gdy Bóg staje nam w poprzek, to przyjmujmy to za dobry znak, bo to dzisiaj jeszcze jest szansa, że możemy się zreflektować. Dlaczego psalmista w psalmie 119, 67 wersecie mówi, zanim zostałem upokorzony, błądziłem, ale teraz strzegę Twego słowa. Znaczy, że dostrzegł, że miał jakąś chwilę upokorzenia, że Bóg coś tam zatrzymał go w czymś i mu było przykro i wstyd może. I po prostu łyso się tak zrobiło. Takie, wiecie, upokorzenie nie jest przyjemnym uczuciem. Ale odkrył, że teraz strzeże Słowa Bożego, że teraz się zreflektował. I tak właśnie w naszym życiu może być. I dobrze czasem, że jesteśmy upokorzeni. I nie przeklinajmy takiej chwili, kiedy jest nam bardzo przykro i wstyd. Bo takie chwile pozwalają nam na nowo przyjąć właściwą postawę przed Bogiem. Gdy za mocno zaczynamy podnosić głowę, za bardzo zadzierać nosa, takie chwile pozwalają nam wrócić do stanu, w którym mamy Boże błogosławieństwo, bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Więc mamy do wyboru, bracia i siostry, albo pokorę z perspektywą chwały, wiecznej chwały, albo pychę z perspektywą upokorzenia. Że jakiś czas będziemy się wymądrzać, będziemy się wynosić ponad innych, pogardzać innymi, ale na końcu przeżyjemy upokorzenie, straszne upokorzenie. Więc mamy do wyboru. Dwie przeciwległe postawy. Budowniczowie wieży, powodowani pychą, chcieli wedrzeć się do nieba. Uczynić sobie imię, nie będziemy podlegać Bogu. I mamy postawę Syna Bożego, który jest w niebie, ale postanawia opuścić niebo i zejść na ziemię. Dwa przeciwległe bieguny, dwie zupełnie inne postawy. I skoro te dwie różne postawy nam się tutaj pojawiają, to też i dwa wezwania. Pierwsze wezwanie, które chciałem dzisiaj skierować z całego serca, to wezwanie do pokory względem Boga. Żebyśmy dbali o to, badali swoje serce, aby On zawsze widział nas uniżonych przed Nim. Skromnych, uniżonych. Wzywam do pokory względem Boga, bo pycha popycha nas do budowania własnej chwały, bo pycha nas dyskwalifikuje i pozbawia wsparcia Bożego. I gdy gdziekolwiek się pojawia jakiś rodzaj wyniosłości, tam nie ma Bożego poparcia, nie ma Bożego błogosławieństwa. Dlatego bądźmy pokorni przed Nim. Także chciałem nas wezwać dzisiaj do pokory względem siebie nawzajem. Bo to też jest świadectwo, jakiego ducha w sobie nosimy. Żebyśmy potrafili się uniżyć względem siebie. Bo pycha rani, oddziela, utrudnia porozumienie, udaremnia współpracę. Tak jak tam było przy tej wieży Babel. Tak pycha i dzisiaj w naszych rodzinach, domach, w związkach. Ona tak wiele szkodzi, uniemożliwia działanie. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszystkie inne. Budowniczowie wieży Babel mówili, uczyńmy sobie imię, abyśmy i tam dalej. Syn Boży został obdarzony imieniem znaczącym więcej niż wszystkie imiona. Widzicie to przeciwieństwo, tę różnicę? Więc pokora czy upokorzenie? Co wybierasz? Gdy wybieramy pokorę, to wybieramy na końcu chwałę, Bożą chwałę i wywyższenie. Gdy wybieramy pychę, to wybieramy upokorzenie. To czeka nas, niechybnie czeka nas upokorzenie, dlatego że takie jest prawo duchowe i nikt tego nie zmieni. Tutaj w naszym gronie jest aż nadto jasne to, co w ludzie Bożym zawsze było jasno wyrażone, powiedziane, tak jak to u proroka Michała w 6 rozdziale. Oznajmiono ci, człowieku, co jest dobre i czego Pan oczekuje od ciebie. Tego, byś stosował prawo, kochał łaskę i pokornie chodził z twoim Bogiem. I pokornie chodził z twoim Bogiem. To jest jasno powiedziane. I podczas gdy świat buduje kolejne wieże Babel, gdy projektuje i realizuje własne pomysły i swoje upodobania rozwija, gdy odrzuca Boga, wyśmiewa posłuszeństwo Słowu Bożemu, my pokornie uniżmy się przed Bogiem. My przyjmijmy taką postawę, że nie nam, ale sobie niech Pan bierze chwałę z naszego życia. Zawsze Jemu należy się chwała. Naśladujmy Pana Jezusa, który uczył swoich uczniów. W Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale to czytamy. Uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca. Od Niego się możemy tego uczyć. Uniżmy się przed Bogiem i przed sobą nawzajem. Mężowie, żony, uniżmy się przed sobą. Przeprośmy, powiedzmy miłe słowo. Nie wymądrzajmy się. Jaką przykrość musi mieć żona, która ma takiego męża, który zawsze jest najmądrzejszy, który zawsze ma odpowiedzi na wszystkie pytania, który nigdy nie popełnia błędu. Jakże przykro jest mężowi, który rozmawia z żoną, która tylko prycha na jego tam jakieś, co on by tam powiedział, tam, co to w ogóle, nie? Jakże przykro jest takim dzieciom, które mają przemądrzałych rodziców, zawsze wszystko wiedzą. Jakże przykro jest rodzicom, którzy spotykają się z butą swoich dzieci, z pyskowaniem swoich dzieci. Jakże niemiło się żyje między braćmi i siostrami i w rodzinie, i w zborze, gdy jeden wynosi się ponad drugiego, gdy gardzi drugim. Dlatego odrzucajmy pychę. Odrzucam pychę. Nie chcę chodzić w żadnej wyniosłości serca. Jeśli gdzieś zauważyliście, że może MB jakoś tak się wywyższył gdzieś, czy coś takiego, to bardzo za to przepraszam i się z tego wycofuję. Chcę chodzić w pokorze przed Bogiem. Wybieram pokorę. A ty? Chciałbym, żebyśmy powstali teraz, byśmy wspólnie razem zwrócili się do Pana, słuchając najpierw pieśni o ugnij mnie jak zboża łan. Pieśni, która jest modlitwą. Wierzę, że ta pieśń pomoże nam się modlić, że stanie się naszą osobistą modlitwą, że gdy zamkniemy oczy, wsłuchamy się w słowa tej pieśni, że nasz duch zacznie się tak modlić właśnie, jak autor tej pieśni przed laty. I jakby się tak stało, że Pan, który dzisiaj patrzy tutaj na nasze zgromadzenie, każdego z nas widzi, żeby ani na trochę nie zobaczył tutaj, nie rozpoznał ducha, jaki był tam kiedyś po potopie przy budowaniu wieży Babel. Żeby tutaj on to zobaczył, usłyszał, że my mówimy sobie wszyscy, chodźmy, pokłońmy się przed Panem, chodźmy, uniżmy się przed Nim, chodźmy w pokorze przed Jego obliczem.
Poranku wiewem, Panie, pyszne zniszcz i rozbij w pół. Jak fala morska w czasie burz rozpryska się na same skry i mnie przed Tobą ugnij skróż, a potem pobłogosław mi. O, ugnij mnie jak biegiem wód, kieruje mądrze wyrok Twój, tak w suszę serca mego racz skierować łask orzepczy strój. Jak się pod ogrodnika dłoń lato roślinna łatwo gnie, tak ja ochotnie wolę mą pod Twoją wolę poddać chcę.
Kochani, będziemy przystępować do Wieczerzy Pańskiej, ale chciałbym, żebyśmy zadali sobie pytanie, po co to robimy? Po co? Dlaczego Kościół ma Wieczerzę Pańską? Czy dlatego, żeby wspierać rynek winiarski, żeby pracownicy winnic mogli dzieci wysłać na studia? Po to, żeby siostra Grażyna, brat Andrzej nie mogli się wyspać w niedzielę, bo przyjeżdżają jeszcze zanim zespół się zebrał na próbie. My wiemy, że nie po to. Po to, żeby wypełnić czas nabożeństwa? Też nie po to. Pastor pewnie by z chęcią jeszcze 10 minut nam pogłosił słowo. My nie robimy tego po to, żeby wypełniać czas nabożeństwa, ale robimy to po to, żeby wypełniać Słowo Boże. Żeby wypełniać to, co ustanowił nasz Mistrz Jezus Chrystus. Bo czytamy właśnie w Słowie Bożym, że On ustanowił wieczerzę i przykazał nam, abyśmy sprawowali ją, abyśmy w ten sposób ogłaszali Jego śmierć, aż przyjdzie. I to jest argument, który powinien nam wystarczyć. Sporo ostatnio o tym myślę, mam jeszcze świeże myśli, bo pisałem wczoraj tekst do PSA odnośnie mojego stosunku do Słowa Bożego. Jeżeli zakładamy, że Słowo Boże, że Pismo Święte jest Słowem Bożym, to bezwarunkowo będziemy wypełniać wszystko, co jest tam zapisane. Nawet jeżeli czegoś na daną chwilę nie rozumiemy, nie potrzebujemy jakiejś specjalnej argumentacji, bo ufamy, że jest to dla naszego dobra, że Bóg, który stworzył człowieka, wie lepiej, co jest nam potrzebne. Gdy zastanawiałem się nad istotą Wieczerzy Pańskiej w moim życiu osobistym, wiem, że wielokrotnie właśnie świadomość, że zbliża się wieczerza, potrząsnęła mną. Była takim wiadrem zimnej wody. że muszę się skonfrontować z tym, czy jestem gotowy, żeby przystąpić do Wieczerzy Pańskiej, bo chcemy traktować to wydarzenie poważnie, z należytym szacunkiem, z bojaźnią to sprawować. Bo wierzymy, że nie jest to pamiątka Wieczerzy Pańskiej, tylko wierzymy, że jest to Wieczerza Pańska, którą czynimy na pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa. To bardzo poważne wydarzenie. To wydarzenie, które zarazem jest smutne i jest czymś radosnym, jest czymś bardzo brzydkim i czymś niezwykle pięknym. Smutne, ponieważ wiemy, w jakich okolicznościach Wieczerza została ustanowiona przez Jezusa Chrystusa. Wiemy, że to było chwilę przed tym, jak umarł straszną śmiercią. Ale jest to też radosne, ponieważ wiemy, znamy dalszy ciąg tej historii. Wiemy, że On zmartwychwstał. I dalej jeszcze wiemy, że ta historia nie jest zakończona, ponieważ mamy sprawować to, aż przyjdzie. I wierzymy w to. I będziemy mieć wieczerzę przynajmniej raz w miesiącu, aż Pan Jezus powróci, co jest piękne. Brzydkie wydarzenie, ponieważ śmierć na krzyżu była czymś okropnym, obrzydliwym. Czymś, co myślę, że większość z nas, jak tutaj patrzę, nie byłaby w stanie patrzeć na to. Byśmy gdzieś mdleli, wymiotowali, uciekali z tego miejsca. I wiemy, że wielu odwróciło się i uciekło w tamtym momencie, ponieważ nie byli w stanie znosić tego widoku, bo było to tak brzydkie. I nasz grzech jest obrzydliwy. Więc kiedy mamy wieczerzę i zwiastujemy śmierć Jezusa, to ona jest o czymś bardzo brzydkim, obrzydliwym. O czymś, od czego chce się odwrócić wzrok. Ale jednocześnie jest to piękne wydarzenie, ponieważ krew Jezusa Chrystusa, ona jest dla nas pojednaniem. I tak naprawdę wieczerza jest też zwiastowaniem tego pojednania. W drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, od 18 wersetu czytamy: wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków, i nam powierzył słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy: pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Boga. Właśnie poprzez śmierć na krzyżu my możemy stać się sprawiedliwością Boga. I dzisiaj ta wieczerza też jest wyzwaniem. I my też, sprawując tą wieczerzę jako Kościół, błagamy ludzi: pojednajcie się z Bogiem, póki jest czas. Dla mnie osobiście wieczerza właśnie wielokrotnie była takim głośnym wezwaniem, żebym jednał się z Bogiem. Myślę, że też dlatego ją mamy, ponieważ Pan Bóg w swojej wielkiej mądrości tak to zaplanował, żeby konfrontować nas chociaż ten raz w miesiącu. Czy jesteśmy gotowi? Czy rzeczywiście jesteśmy w jedności z Nim? Ponieważ jesteśmy wezwani do pojednania się z Panem Bogiem. Nieraz było tak, że przychodziła ta myśl, że zbliża się pierwsza niedziela. Czy ja jestem gotowy? Nieraz gdzieś się zapętliłem, jakiś grzech się pojawił, gdzieś się tymi śliskimi łapami przytulał. Nieraz gdzieś kombinowałem różne rzeczy. Nie jestem niestety osobą świętą. Chciałbym, proszę Pana Boga o to. I myślę, że też właśnie wieczerza wielokrotnie ochroniła mnie przed tym, żebym gdzieś zbłądził, ponieważ właśnie była takim wykrzyknikiem na mojej drodze. Pojednaj się z Panem Bogiem. Bądź gotowy. Bądź gotowy w tą niedzielę. Nie możesz brnąć dalej w swoim grzechu. Oczywiście mogę siedzieć, mogę nie przystępować do wieczerzy, ale wtedy się pomyślą inni. Chwała Bogu, że to widać, że ktoś nie przystępuje do wieczerzy. Może powinniśmy też zadbać o taką osobę, którą widzimy jeden, drugi, trzeci raz nie przystępuje do wieczerzy, bo nie jest gotowa, nie jest pojednana z Bogiem. A Słowo Boże wzywa nas do tego. Pan Jezus, kiedy czytamy kazanie na górze, ono jest w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, jest tam historia o tym, że jeżeli masz złożyć ofiarę Bogu i przypomnisz sobie, że nie jesteś z kimś pojednany, zostaw to, wykorzystaj ten czas, pojednaj się. Ja teraz wzywam Ciebie, pojednaj się z Panem Bogiem. Mam jeszcze chwilę. Może zapomniałeś, może ten czas tak leci, że nie pomyślałeś, że jest pierwsza niedziela. Może dopiero jak wszedłeś do kaplicy, zobaczyłeś, że dzisiaj będziemy sprawować wieczerzę. I tutaj sobie o tym przypomniałeś. A Twoje życie nie jest, jest niepoukładane. I pomyślałeś, trudno. Dzisiaj nie przystąpię do wieczerzy. Nie rób tego. Jest jeszcze czas. Pojednaj się z Bogiem. Ukorz się przed Nim. Bo jest to wielki dar od Pana Boga, że darowana jest nam Jego sprawiedliwość. Tylko jest to ale. On pragnie zobaczyć szczere serce, które żałuje, którego kocha, które chce się przed Nim ukorzyć, tak jak słuchaliśmy. Tego będziemy jeszcze mieli teraz chwilę czasu. Będziemy się modlić. Będziemy błogosławić chleb i wino. Zawołaj, jeżeli Twoje serce jest skruszone przed Bogiem, zawołaj i wykorzystaj ten czas, ponieważ uczestnicząc w wieczerzy, uczestnicząc w tym, w czym uczestniczy wielu wierzących, już na przestrzeni wieków, ale też dzisiaj, w wielu kościołach w Polsce, na świecie, w ten sposób też zwiastujemy, że jesteśmy pojednani z Bogiem, jesteśmy jedno z Kościołem. I niedobrze by było, żeby Ciebie to dzisiaj ominęło. O ustanowieniu wieczerzy czytamy takie słowa, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił: to jest moje ciało za Was wydane, to czyńcie na moją pamiątkę.
Yes.
Niech łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólny udział w Duchu Świętym nadają bieg Waszemu życiu. Amen.
Amen.